Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Uderza mnie osobiście w tej Ewangelii cisza, która tam jest. Tam są takie momenty w tej historii, którą dobrze znamy, takie momenty milczenia. Pierwszy, wtedy, kiedy Jezus powiedział, że kto jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamieniem. Musiała zapaść zupełna cisza. Ci ludzie chyba słyszeli nawet bicie własnych serc. Tak było tam cicho. I ta kobieta pewnie też słyszała bicie swojego serca. Jezus takim postawieniem sprawy wytrącił wszelkie argumenty swoim przeciwnikom. Sądzę w ogóle, że ta kobieta się tam nie bardzo liczyła. To była przykrywka do tego, żeby oskarżyć Jezusa. Oni tam pewnie by ją puścili zaraz wolno. Nie zależało im na niej, ani na prawie, ani żeby wyegzekwować to prawo, czy nie. Tylko to była taka zasadzka, którą miał Jezus wpaść. Więc ten pierwszy moment ciszy, kiedy człowiek musi się zdecydować na coś. Jest cicho. Nikt ci nic nie podpowiada. Masz tylko swoje sumienie i decyzję, którą trzeba szybko podjąć. Drugi moment tej przerażającej, porażającej ciszy, chociaż akurat w przypadku tej kobiety bardzo szczęśliwej, to moment, kiedy w milczeniu odchodzą jeden po drugim, rzucając kamienie, które mieli już w ręku przygotowane, rzucają o piasek i wychodzą, czy o ziemię i wychodzą, jeden po drugim. Najpierw ci starsi, ciekawe dlaczego starsi, pierwsi odeszli. Może dlatego, że człowiek im starszy, tym ma większą świadomość, że jest grzeszny. Albo ma tych grzechów już więcej, bo przez całe życie, jak ja mam 53 lata, to zgrzeszyłem już naprawdę dużo. A no wiele więcej niż ten, co ma 20 na przykład. Człowiek już wie na tyle, że pokorny jest, że potrafi się przyznać do tego, choćby w ciszy. I potem ci następni, aż do ostatnich. Ci ostatni to chyba naprawdę byli zaciekli na nią bardzo i zawzięci. I z tej wściekłości stali tak długo z tymi kamieniami. Ale wreszcie i ich przemogło sumienie i odeszli ostatni. I to była ta cisza, w której kobieta usłyszała słowa ja Ciebie nie potępiam. Wiecie, jak ona się mogła czuć? Jak w tej ciszy zabrzmiały te słowa. My wiemy, zwłaszcza ci, którzy kiedyś w życiu zgrzeszyli porządnie, przyszli do spowiedzi z tym wielkim grzechem, który ledwo udało nam się powiedzieć, ledwo nam przeszedł przez usta i czekaliśmy, co powie ksiądz. Spoceni, zmęczeni, jakbyśmy, nie wiem, ile godzin byli w pracy fizycznej. I słyszymy właśnie te słowa. Ja odpuszczam Tobie grzech. Jest uczucie nie do porównania z innymi, kiedy ktoś Ci tak powie, wybaczy Ci. Albo jak dziecko idzie do rodziców, albo jak współmałżonek idzie do współmałżonka, albo przyjaciele nawzajem, tak samo. Czy mi wybaczysz? I zapada cisza. I w tej ciszy się dużo rozgrywa rzeczy. Może ona nieraz trwa bardzo krótko, ale jest bardzo ważna. To jest więc Ewangelia o różnych ciszach w życiu człowieka, chociaż pewnie przede wszystkim też o tym, żeby nie oskarżać. Nie oskarżać do końca, bo można się pomylić. Albo nie oskarżać tak w sposób taki ostry i gwałtowny, jak to czasami nam się zdarza. Dzisiaj przyjrzymy się Józefowi milczącemu. Mamy go na obrazku. Jest trochę z dala od matki, która karmi swoje dziecko. Jest na uboczu, chociaż na obrazie jest na pierwszym miejscu, pierwszym planie. I coś rozmyśla, ma zamknięte oczy, może śpi, może drzemie. I anioł do niego przychodzi. Józef, taki na uboczu człowiek. Człowiek, którym mówiłem wczoraj i o czym wiecie, Ewangelie nie zapisały ani jednego jego słowa. Musiał dużo milczeć, chociaż pewnie mając tak cudowne osoby w swoim domu, nieraz się uśmiechał i nieraz pewnie mówił dobre, piękne słowa, czy to do żony, czy to do swojego dziecka. Józef milczący. O milczeniu można by długo mówić. To ciekawe, że można o milczeniu mówić. Nie będziemy też milczeć w czasie tego kazania. No, przynajmniej ja nie będę milczał, ale powiem wam na początek taką bajkę, która podobno się naprawdę zdarzyła. To nie jest bajka, to jest historia o wodzie klasztornej. Do świętego Wincentego, to był taki święty, który żył w XIV-XV wieku, czyli dość dawno temu, przyszła kiedyś kobieta z prośbą o radę. Z mojego męża zrobił się ostatnio taki zrzęda, że trudno z nim wytrzymać. Niech ojciec mi da jakiś środek, który by wprowadził znowu pokój w nasz dom. Prosiła bardzo mocno Wincentego kobieta. Idź do naszego klasztoru, powiedział jej święty po chwili zastanowienia, i powiedz tam jednemu z zakonników, by ci dał trochę wody z klasztornej studni. Gdy mąż wróci do domu po pracy, weź łyk tej wody i trzymaj długo w ustach. Zobaczysz, że staną się cuda, zapewniał zakonnik. No cóż, kobieta się zdziwiła, no ale z radością wypełniła to polecenie dokładnie. Mąż, wróciwszy pod wieczór do domu, jak zwykle zaczął dawać koncert swojego niezadowolenia. Wszystko go denerwowało, drażniło. Miał też parę krytycznych uwag od razu na wejściu do swojej żony. Żona wzięła wówczas natychmiast łyk tej cudownej, tajemniczej wody i trzymała długo w ustach, jak przykazał jej mistrz Wincenty. I oto rzeczywiście po parunastu minutach pan domu się uspokoił. Burza powoli minęła. I powtórzyła ten zabieg jeszcze parę dni i zawsze z dobrym skutkiem. Po paru tygodniach mąż odmienił się nie do poznania. Stał się znowu miły, cierpliwy, łagodny. Mówił jej piękne słowa. Stał się takim dobrym towarzyszem życia, jakim był wcześniej. Kobieta nie omieszkała donieść o tej przemianie Wincentemu. Wzięła kilka jajek, do tobołka i poszła mu podziękować za cudowną wodę. Droga córko, odpowiedział z wyrozumiałością święty, woda z klasztornej studni to zwyczajna woda i to nie ona sprawiła ten cud. Cud zdziałało twoje milczenie. I tu właściwie moglibyśmy zakończyć naszą naukę. No ale powiemy sobie jeszcze parę słów o tym milczeniu, bo to nie jest tak do końca, że każde milczenie jest dobre. Są milczenia takie, które były obce świętemu Józefowi. Na przykład ktoś ucieka od odpowiedzi prawdziwej. Czy ty to zrobiłeś? Milczenie. Znamy to od dziecka. Sami pewnie też kryliśmy się za tym milczeniem. Jesteśmy dorośli, też się kryjemy. Nie potrafimy, nie umiemy się przyznać, czy też nie chcemy do niekorzystnej dla nas odpowiedzi. Ktoś milczy dlatego, że zamyka się w swoim świecie. Nie chce tam wpuszczać nikogo, jest rozdrażniony, zły na innych, na cały świat i milczy. Milczy, nic nie mówiąc, ale to nie jest dobre milczenie. Ktoś się buntuje, obraża na innych i też nic nie mówi ani słowa. Nie o takie milczenie przecież nam chodzi. Ktoś też ze wstydem nie umie przyjąć prawdy o sobie i tak samo, ani słowa. I milczenie Józefa czyni go uważnym, zdecydowanym. Jest w tym milczeniu i skromność, i dyskrecja. Ludzie, jakie to jest ważne, być dyskretnym dzisiaj, w tym rozgadanym świecie. Józef na pewno był dyskretnym, nie chodził po sąsiadach i nie opowiadał im, jaki to Jezus jest niezwykłym dzieckiem. I jaka Maryja jest piękna i wspaniała. Może pewnie czasami się chwalił, ale to nie jest przecież tajemnicą nie było, bo każdy widział, kto miał z nimi kontakt, że to była niezwykła rodzina. Nie musiał nic mówić. To było wszystko widać. To jest piękne, jak człowiek umie zachować dyskrecję. Nie tylko w kwestii tajemnic, które jeszcze nam ktoś powierza, ale w ogóle o życiu takim nie mówi zbyt wiele. Czyny świadczą o człowieku, nie słowa. Przede wszystkim czyny, chociaż słowa też, bo trzeba się czasami wygadać. Jest czas takiego mówienia. Jest czas, kiedy musimy coś powiedzieć, bo nas tak ciśnie. Ale czy rzeczywiście zawsze musimy? Czy zawsze trzeba? Chyba nie. Józef słucha. Dlaczego Józef słucha? Patrząc na te kilka historii biblijnych, które o nim się zachowały, słucha przede wszystkim po to, milczy przede wszystkim dlatego, by słuchać. Józef milczy, by słuchać. To logiczne. Mniej mówię, więc siebie mniej słucham. Jestem otwarty na to, co powie ten, z którym żyję. W tym przypadku Najświętsza Maryja Panna i Jezus. Słuchał. Jezus jest nastawiony na słuchanie także Pana Boga. Można zagadać Pana Boga. Oj, można. Wieloma słowami. Litaniami. Nie mam nic przeciwko litanii. I wieloma innymi nowennami i wszystkim, co się tylko da. Ale można przez to nie usłyszeć tego, co On nam chce powiedzieć. Jak ktoś chce się dostać do głosu i ten drugi mu cały czas wchodzi w słowo i mówi, opowiada o sobie nieustannie, no to wcześniej czy później ta rozmowa się skończy. Nie tym, co powinna. Jakie są nasze słowa? Czy jesteśmy za nie odpowiedzialni? Czy one znaczą to, co znaczą? Czy słowa co innego, a życie co innego? Dobrze w czasie rekolekcji sobie zadać to pytanie i po prostu więcej milczeć. Jak sądzę, zrobi to nam dobrze. Przypatrzmy się kilku wydarzeniom Józefowego milczenia. Pierwsze zwiastowanie. Maryja otrzymuje wiadomość, będzie matką Syna Bożego. Do Józefa po jakimś czasie przychodzi anioł w nocy we śnie. Musiał rozważyć ten sen, ale zasnął z gotowym planem oddalić Maryję. Jutro wnikniemy, dlaczego tak pomyślał, ale miał taki plan oddalić ją. Niech sobie idzie. Odwieźć ją gdzieś na wieś, daleko, głęboko. Schować ją, żeby z dala od krewnych, z dala od przyjaciół. We śnie usłyszał polecenie Pana Boga. Polecenie to było zupełnie odwrotne od jego decyzji. Weź Maryję do siebie, nie bój się jej wziąć. Żyj z nią, bądź z nią, wspieraj ją. Nie bój się. Józef nie pyta, nie szuka wyjaśnień. Bez słowa zmienia swoje postanowienie. Poszedł w milczenie, poszedł w noc takiego niezrozumienia, bo nie rozumiał Pana Boga do końca, dlaczego tak się ma stać, ale to nie było istotne. Wziął siebie w nawias, wziął swoje racje w nawias i przemyślał krótko i zwięźle i szybko podjął decyzję. Będzie tak, jak powiedział anioł. Milczał, myśląc o Bogu, milczał, myśląc o Maryi. Bóg dla niego zawsze był pierwszy. Drugie wydarzenie, noc narodzenia. Znamy dobrze tę podróż do Betlejem, na spis ludności. Tam Maryję naszły bóle rodzenia. Bóg z nami. Taką obietnicę dostali Żydzi od proroka. Emmanuel, tak będzie się nazywał Mesjasz. Bóg z nami. Józef znał tą obietnicę i czuł, że coś wielkiego się dzieje, ale niestety ten Bóg z nami, ten mały urodzony przed chwilą niemowlak, znalazł się w stajni. Czy to było miejsce godne króla? Nie. Czy to było miejsce godne Mesjasza? Po ludzku nie. Ale Pan Bóg wybrał to. Józef milczał, przyjął to wszystko, pomagał Maryi jak umiał i otaczał ją troską. Chociaż nie rozumiał do końca, dlaczego tak ma być. Dlaczego tak skromnie, tak ubogo w stajni urodził się Syn Boży. Razem z Maryją zresztą milczeli i dziwili się słowom pasterzy, którzy przybiegli z pól pobliskich, żeby podzielić się tą radością, którą aniołowie im przekazali. Milczał i zatrzymywał wszystko w sercu. Łączył fakty, próbował coś zrozumieć i dziwił się. Sądzę, że zadziwienie u Józefa nie opuściło go do końca jego życia. Gdyż takich cudów świadkiem był, że to głowa aż boli. My byśmy pewnie też milczeli z zachwytu i z zadziwienia, że tak Pan Bóg może działać. Jak sobie popatrzymy na nasze życie wstecz, jak zobaczymy, ile razy Pan Bóg nas wyciągał z przeróżnych katastrof, jak przebaczał nam różne nasze nieprawości, jak poukładał różne porozsypane rzeczy, poukładał po swojemu, to też się możemy dziwić, ale to jest w nas, to jest takie milczenie w nas. Nie musimy o tym gadać. Zresztą ludzie i tak nie zrozumieją tego, co nam Pan Bóg zrobił do końca. To jest nasze, taki skarb, który nosimy głęboko w sercu. Jedynie z najbliższymi możemy się nim podzielić. Inne milczenie, trzecie, to w dniu ofiarowania w świątyni, kiedy razem z Maryją ofiarowali zgodnie z przepisem prawa swoje dzieciątko Panu Bogu. Milczał po prostu, kiedy słyszał starca Symeona, który wziął im dziecko i nie mógł się nadziwić i nacieszyć tym właśnie dzieckiem. Powiedział wielkie słowa. Proroctwo Symeona to jest coś, co też mogłoby go z nóg zwalić. Przerastały go te słowa. Przerastały to, co mówił, że to dziecko jest Mesjaszem. To znów milczenie i znowu przyjęcie do wiadomości tego, co się działo. I ostatnie milczenie, uchodźcy, można by tak nazwać. Józef chciał zamieszkać w rodzinnej Judei, tam skąd pochodził. Według relacji Mateusza mędrcy przybyli najpierw jeszcze do nich, oddać mu pokłon i złożyć dary dzieciątku. Znaczy nie jemu, tylko dzieciątku. Józefa właściwie nie ma w tej scenie w ogóle. Zauważcie, że jakoś Józef jest nieobecny. Jest trochę z boku, tak jak na tym obrazie. Józef zawsze jest trochę osobą wycofaną. Chociaż tu jest na pierwszym planie, na tym obrazie. To on jest zawsze z boku. Potrafi odejść z boku. Bo może patrzenie z boku, takie przypatrywanie się z miłością tym najbliższym osobom pozwala inaczej spojrzeć na życie, niż gdyby cały czas działał, cały czas gadał, cały czas robił coś. On umiał się odejść kilka kroków od siebie. Nam też brakuje czasami dystansu w życiu. Dystans to jest coś, co często pomogłoby nam uniknąć niejednego problemu. gdybyśmy patrzyli z dystansem na to wszystko, nie od razu gadali, nie od razu komentowali, nie od razu zajmowali jakieś stanowisko, jakąś opinię wydawali, jakieś sądy, czasami też krzywdzące. Nie, spokojnie, nie od razu, nie wszystko, cierpliwie. Trzeba na wszystko spojrzeć i pozwolić Bogu działać. To jest coś, co pozwala człowiekowi na wiele, wiele pięknych radości, takich wewnątrz i na zewnątrz tak samo. I kiedy wrócili, kiedy ci trzej mędrcy odeszli z miejsca, gdzie mieszkali, znowu przyszedł anioł z trudną wiadomością. Ma uciekać do Egiptu. Przyjął to. Przyjął to, bo wiedział, że dziecku jego grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Potem milczący czas w Egipcie. Nie wiemy, co się w ogóle tam działo, jak żyła święta rodzina w Egipcie. Ale anioł znowu mu się pokazuje po kilku latach i każe mu wracać, ale nie do Judei znowu, tam gdzie myślał i zamierzał, tylko do Galilei, do zupełnie innego miejsca, do innego województwa jakby. I znowu coś trzeba było stracić. Znowu musiał zrezygnować ze swoich marzeń, z tego, że osiądzie w swoim ojczystym kraju, z ojczystej ziemi. I zamieszkał tak właśnie z rodziną w Nazarecie. Długa tułaczka zakończyła się bez protestu Józefa. Milczał nieustannie. Milczał cały czas i wykonywał to, co miał wykonać najważniejszego. Wolę Pana Boga. Te milczenia Józefa, jeszcze jedno w świątyni, kiedy usłyszał od 12-letniego Jezusa: czyż nie wiecie, że powinienem być w sprawach mego Ojca? Ja powinienem być przy Ojcu, a nie z wami gdzieś tam chodzić, wracać do domu. Ciężkie słowa. Dla rodzica ciężkie. A dla Józefa podwójnie. Dlatego, że usłyszał od Jezusa to, co i tak wiedział. Nie jesteś moim ojcem. Nie jesteś moim ojcem. Tylko zamilczeć i powiedzieć: no tak, nie jestem twoim ojcem. Chociaż cię kocham nade wszystko, ale nie jestem twoim ojcem. Ty nie jesteś moim dzieckiem. Czy rodzice myślą tak o swoich dzieciach? Nie wiem, czy myślimy tak o przyjaciołach, czy o ludziach nam bliskich i drogich. Czy nie jest tak czasami, że zachowujemy się tak, jakby byli naszą własnością? Naszą własnością. Pomilczmy trochę dzisiaj, ale tak myśląc z radością o tym, co Pan Bóg nam daje. Bo piękną jest modlitwą adoracja. Macie w czwartki adorację od niedawna. To jest dość trudna modlitwa, bo człowiek w środku gada cały czas. Nie może się na początku wyłączyć. Ale potem, kiedy przychodzi taki moment ciszy i spokoju, Bóg przenika całego człowieka. I to jest chwila, której nikt nam nie zabierze. To jest coś niezwykłego. To w tym świecie pełnym gadulstwa, potoku słów przeróżnych, właśnie tutaj znaleźć wytchnienie przy Panu, który jest ciszą. Bo ten kawałek chleba, kiedy widzicie go w monstrancji, on milczy. To jest takie białe milczenie. Milczy, patrząc na nas. Ale to tak jest, że ci, którzy się kochają, ci, którzy się znakomicie rozumieją, ci, którzy wiele wspólnego ze sobą przeżyli, na dobre i na złe, ci nie potrzebują wielu słów, żeby coś powiedzieć albo powiedzieć, że się kochają. Nie trzeba wielu słów, by trwać przy kimś. Czasami wystarczy po prostu być.